System edukacji w Polsce nie współgra z rynkiem pracy. Absolwenci mają olbrzymie problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Tymczasem pracodawcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych i przygotowanych pracowników. Czy te dwa problemy muszą być sobie przeciwstawne? Czy i jak powinno się połączyć siły? Co wreszcie kryje się za określeniem efektywny system kształcenia zawodowego i czy może stać się on lekiem na całe zło? W naszym studiu witam serdecznie gości. Pozwolą Państwo, że zacznę od kobiety. Pani Katarzyna Konarska, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Konsorcjum Silesia Automotive. Dzień dobry Pani Kasiu. Dzień dobry. Jest z nami także śląski kurator oświaty Stanisław Faber. Dzień dobry. Jest Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest także pan Michał Wójcik, dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Wiele lat wykształcenie zawodowe było odbierane jako charakterystyczne dla osób, które są mniej inteligentne, nie chce im się uczyć. Nie było modne uczenie się w szkołach zawodowych.
Tego typu sposób widzenia chcemy zmienić. Jan Paweł II powiedział, że praca jest powołaniem człowieka na ziemi i żadna praca nie hańbi, czy też nie deprecjonuje człowieka. Tym bardziej w współczesnym społeczeństwie, biorąc pod uwagę postęp naukowo-techniczny, ja nie mówię o społeczeństwie informacyjnym, te warunki pracy i możliwości korzystania z jak najbardziej nowoczesnego sprzętu są bardzo duże i potrzebujemy na każdym etapie, również w szkołach zawodowych, wykwalifikowanych pracowników, którzy będą potrafili pracować na bardzo profesjonalnym sprzęcie.
Miliard euro to imponująca kwota. Jaka jest rola funduszy unijnych w tworzeniu nowych perspektyw? Z tym pytaniem zwracam się do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, pana Grzegorza Sikorskiego.
Tak, ogromna kwota ma rzeczywiście, czy może mieć duży wpływ na system edukacji zawodowej i na zmiany, które trzeba przeprowadzić koniecznie, jeżeli chodzi o skierowanie większej liczby godzin praktycznej nauki zawodu u pracodawcy. Ta kwota jest duża, pomysł jest bardzo dobry. Niepokoi mnie tylko czas, w którym został ogłoszony, dlatego że programy operacyjne były przygotowywane już od roku, już są praktycznie na ukończeniu. Nie widać w tych programach operacyjnych aż tak wielkiego nacisku na to, żeby pracodawcy korzystali z tych środków właśnie zatrudniając u siebie uczniów jako praktykantów. Wręcz przeciwnie, teraz przygotowujemy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wspólnie zresztą z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w partnerstwie także z Kuratorium, Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości i ZDZ-em taki projekt, który wychodziłby naprzeciw. Nazwaliśmy go dualna klasa. Chcemy właśnie ten dualny system kształcenia, czyli praktyczno-teoretyczny, chcemy jakby zaszczepić w naszym systemie tu w województwie. Niestety spotykamy się z takimi problemami typowo prawnymi, jak finansowanie opiekunów praktyk, które wedle interpretacji ministerstwa są pomocą publiczną, co może nam w ogóle zablokować skierowanie tych uczniów do pracodawców. Mamy problemy z kwestią wynagradzania uczniów za praktykę, bo jeżeli mieliby oni spędzać aż tyle godzin praktyki u pracodawcy, ich wynagrodzenie musiałoby być adekwatnie wyższe niż jest w tej chwili. Mamy problem także w ogóle ze zmieszczeniem tak dużej ilości godzin praktyki w ogóle w programie nauczania, gdzie pewne limity godzin praktycznej nauki zawodu są narzucone, więc pomysł jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że będzie się jeszcze dało w tych programach operacyjnych, które są w tej chwili już prawie na ukończeniu, w jakiś sposób odzwierciedlić te pomysły i rzeczywiście, żebyśmy mogli zarówno w regionie, w regionalnym programie operacyjnym, jak i w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój, czyli tym centralnym, krajowym, tak te pieniądze umieścić, żeby można było rzeczywiście finansować praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, bo to jest najlepszy sposób nauki zawodu i uczniowie, czy absolwenci już szkół po takiej praktyce są w pełni funkcjonalnymi pracownikami i nie muszą się przyuczać tego zawodu dopiero po ukończeniu szkoły, a to często bywa w sytuacji, kiedy uczniowie czy absolwenci szkół rejestrują się w Urzędzie Pracy i dopiero w trakcie stażu z Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne nabywają tych kwalifikacji u pracodawcy.
Gdzieś jest problem z tym szkolnictwem zawodowym. Rzeczywiście w ciągu tej dekady zlikwidowano wiele szkół zawodowych. Jest też bardzo konkretnie odpowiedzialny za to, bo pan profesor Mirosław Handke przecież miał znakomitą reformę i pomysł na usprawnienie rynku pracy w Polsce i zaproponował w miejsce szkół zawodowych, które zaczęto likwidować, licea profilowane, które do niczego nie przygotowywały tak naprawdę. Ani do rynku pracy, ani do studiów wyższych, ani do niczego. To było szukanie po prostu ludzi. I to jest punkt wyjścia. Sprawa druga, Trzeba to powiedzieć jasno. Dekadę temu dokładnie słuchacze Radia Katowice będą to pamiętali. Hydraulika polskiego, tak? Jak straszył wówczas francuskie elity zachodnie, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Kto to był? To był dobry rzemieślnik, po prostu wykwalifikowany, przygotowany w normalnym systemie, który funkcjonował sobie dobrze w Polsce przez kilkadziesiąt lat. Dziś już w Europie nikt się polskiego hydraulika nie boi, ani szklarza. No szklarza się nie może bać, bo w Polsce...
Nie mamy szklarzy.
Wie pani, ile szklarzy się kształci dzisiaj w Polsce? Jedną osobę. Jeżeli chodzi o rzemiosło tylko, 10 lat temu było prawie 100 tysięcy osób kształconych w tym systemie, obecnie jest 76 tysięcy. 10% mniej przedsiębiorców, którzy zajmują się kształceniem.
Populacja.
Czy można zganiać na populację fakt, że na przykład w zawodzie piekarza kształci się dziś 74% mniej niż 10 lat temu? To jest dramat. W zawodzie kowala 9 się uczy w całej Polsce. W zawodzie rzeźnika wędliniarza 300. To jest tyle, co pewnie jedno duże przedsiębiorstwo potrzebowało.
Tak, ale to też pokutuje taki pogląd sprzed lat, nie wiem, 10, że za 10-15 lat, czyli właściwie już teraz, wszystko za nas będą robić maszyny. Mówiło się tak, nie ma co kształcić mechaników samochodowych, bo teraz się będzie produkowało takie samochody, które właściwie się nie psują. Chleby będzie się piekło w olbrzymich piekarniach i będzie to się wszystko robiło automatycznie. Produkcja. Piekarz nie będzie miał co do roboty.
A wie pani redaktor, że jeszcze do niedawna przed okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi można było zostać fryzjerem, opisując jak się strzyże ludzi, klientów? No przecież do takiego absurdu doszliśmy.
Możemy mieć pretensji pod tym względem, bo nikt nikogo nie zmusi, żeby został piekarzem, kowalem i tak dalej.
Ale trzeba mu
trzeba
dać fajną
perspektywę.
Ofertę.
Oczywiście, no dokładnie.
Więc jak przygotować fajną, mądrą, dobrą i sensowną ofertę dla młodych ludzi? Pani Katarzyna Konarska.
Ja myślę, że przede wszystkim musimy budować świadomość młodych ludzi w zakresie tego, kogo potrzebuje rynek. Bo jakby to jest istotne. Co z tego, że my się wykształcimy na super kowala, jak de facto ta osoba się wykształci i nie będzie miała pracy. Będzie sfrustrowana i niezadowolona. Pracodawca robi wiele. Przekwalifikowuje, dokwalifikowuje, przyucza, organizuje praktyki, staże, chce zmieniać wizerunek, buduje markę, prowadzi działania brandingowe. Ale co on ma zrobić, jak po prostu nie ma w szkole ludzi? Dzisiaj potrzebujemy współpracy pomiędzy pracodawcami, pomiędzy instytucjami, które zajmują się rynkiem pracy i szkolnictwem.
Myślę, że myśmy zaczęli już taką koalicję. Celem naszym jest przede wszystkim jak najlepsze wykwalifikowanie młodych ludzi po to, żeby odzwierciedlali potrzeby rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy zaproponował już kilka miesięcy temu program, który przede wszystkim ma się skupić na wykonaniu rzetelnych badań rynku pracy pod kątem zapotrzebowania pracodawców, łącznie ze stałym jego monitoringiem, ponieważ te tendencje się zmieniają nieraz bardzo dynamicznie. Te badania powinny służyć do trafnego opiniowania przez rady zatrudnienia w powiatach, które opiniują otwieranie nowych kierunków kształcenia, żeby opierały się nie na rankingu zawodów deficytowych nadwyżkowych z Urzędu Pracy, bo to jest tylko odzwierciedlenie tego, kto jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy, tylko powinny także brać pod uwagę właśnie te wyniki badań i podejmować odpowiednie decyzje. Następnie chcemy zrealizować taki własny projekt wzorcowy, tworząc takie dualne klasy w niektórych szkołach we współpracy właśnie z przedsiębiorcami z KSSE i przedsiębiorcami skupionymi w Izbie Rzemieślniczej. I chcemy także przeprowadzić program promocyjny wieloletni, który poprawiłby sam wizerunek kształcenia zawodowego i zmieniłby ten pogląd, to mniemanie o kształceniu zawodowym jako gorszym wykształceniu, jako wykształceniu kategorii B, które jest powszechne wśród rodziców, uczniów i tak dalej. Także ten spójny program...
Czyli coś zrobić, żeby zawodówka była tak. Cool nareszcie,
I powiem, że udało się
może,
właśnie od...
Przepraszam, może nie tyle zawodówka, panie redaktor, tylko żeby fach, czyli to, że mam fach. Jeżeli my potrzebujemy elektryka, to on musi wiedzieć, że ten elektryk dzisiaj wędrując do firmy ma określoną ścieżkę rozwoju i on dzisiaj może pracować w tym dziale. Jeżeli się następnie dokwalifikuje w kolejnym dziale...
Będzie awansował,
będzie się rozwijał, więc my nie pokazujemy tego jako szkolnictwo zawodowe, tylko pokazujmy to jako
zdobywanie zawodu.
Kończąc tą informację jakby o tym programie, chciałem powiedzieć, że Wojewódzki Urząd Pracy właśnie teraz będzie wdrażał wszystkie pieniądze unijne, które są przeznaczone na edukację zawodową w województwie śląskim. Myśmy się o to ubiegali, zarząd województwa przyznał nam tą rolę. Chcemy także zaostrzyć kryteria wyborów projektów konkursowych, tak właśnie, żeby projekty były wybierane tylko te, które mają w swojej treści współpracę z pracodawcą i mają także w swoich zapisach to, żeby powiększać ilość godzin praktycznej nauki zawodu u pracodawcy. Mam nadzieję, że wspólnie dojdziemy do takiego działania, że będziemy mogli zmodyfikować, bo zmienić system musi pani minister. My możemy go tylko popchnąć w kierunku kształcenia dualnego, większej współpracy z pracodawcą szkół, tak żeby ten uczeń więcej przebywał na praktyce u pracodawcy i żeby pracodawcę na to było stać.
Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.